Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. W piątek o tej porze to czas dla książek, które pomagają żyć. Są nam potrzebne, czasami wręcz niezbędne. Przez ostatnie 3 audycje mówiłyśmy o szantażu emocjonalnym i tak jakoś pani doktor zaproponowała, że w ślad za tym szantażem i manipulacją porozmawiajmy o kłamstwie, bo to bardzo często się łączy ze sobą.
W każdym razie to są takie dwa obszary, z którymi spotykamy się na co dzień, a nie wiemy, co z tym zrobić. Przy czym szantaż emocjonalny mniej ludzi przeraża, aniżeli kłamstwo. Ja tak sobie to tłumaczę, bo kiedy prowadzę różnego rodzaju szkolenia, to kiedy temat jest kłamstwo, jest mniej chętnych niż przy szantażu emocjonalnym, ale po wykładzie o kłamstwie ludzie są bardzo zadowoleni, bo uświadamiają sobie, że oni nie chcą się zbliżać do kłamstwa, bo naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić.
A może to dlatego pani doktor, jak proponuje w tytule autor książki Jarosław Świątek, wszyscy kłamią i my się trochę boimy tego stwierdzenia. Druga książka to Toksyczny partner, Susan Forward i Donna Fraser. Na tych książkach będziemy się opierać dzisiaj.
Tak, na tych książkach będziemy się opierać. Przynajmniej niektóre dane statystyczne, na które chcę się powołać, to z tych książek pochodzą. Ale spróbujmy pomyśleć, czym jest kłamstwo. No, kłamstwo to jest także manipulacja. Więc zobaczmy, na ile my lubimy podlegać różnego rodzaju manipulacji, czy nie. Mam do pani redaktor pytanie. Czy pani redaktor lubi, jak z pani żartują?
To zależy, w jaki sposób to się robi. Jeżeli to jest jakieś takie łagodne, nieszkodzące i wiem, że ta osoba robi to trochę tak z przekory i tak naprawdę wiem, że mnie lubi, szanuje i nie chce mnie skrzywdzić, to nie mam nic przeciwko.
No więc właśnie, ja na przykład, nie wiem, czy ja lubię, ale śmieję się naprawdę żywnymi łzami, nie mam żadnej negatywnej emocji, kiedy nabijają się ze mnie moje własne dzieci. Bo to, jak one widzą świat i mnie w tym świecie, jest tak zupełnie niespójne z tym, jak ja to widzę, że to jest przezabawne. Ale w tym nie ma nieżyczliwości.
I szyderstwa pewnie.
Nie ma szyderstwa i nie ma próby poniżenia. I bardzo często ludzie żartują z nas i nie mają takich intencji, a my odczytujemy to tak, jakby to oni je mieli. No, ale w każdym razie zobaczmy, że właśnie kłamstwo to jest taka manipulacja, w jakimś sensie żartowanie z drugiego człowieka bardzo często jest też próbą podporządkowania go sobie i zmanipulowania go, jeżeli sprawiamy mu przykrość, jeżeli wytykamy mu jakieś błędy, to wtedy ten człowiek się zwija i za chwilę będzie nam posłuszny i będzie nam podlegał. Generalnie na początek to chciałam powiedzieć coś takiego, że cudze kłamstwo nas wzmacnia. Mimo, że generalnie czujemy się oszukani, więc często czujemy się ofiarami, to tak naprawdę uczymy się czegoś, drugi raz nie damy się nabrać na to samo i możemy się go przestać bać, bo stajemy się mądrzejsi i uważniejsi. I to doświadczenie, którego nabieramy, też byłoby bardzo ważne docenić, bo dotychczas żyliśmy w jakiejś niewinności, naiwności. Ale z kłamstwem po prostu będziemy się spotykać. I nie ma co w kółko rozpamiętywać, że daliśmy się kiedyś wcześniej oszukać, tylko brać pod uwagę, że to się będzie zdarzać, będzie ileś ludzi wokół nas, którzy będą chcieli nas okłamać, a naszą rzeczą jest nie tyle mieć im za złe, bo oni się w ten sposób bronią przed życiem, ile no, nie pozwolić na to, żeby nas to poprowadziło w jakieś manowce.
Tak, ale my wszyscy czujemy, co to jest kłamstwo i jak możemy sobie z tym kłamstwem poradzić. Czy kłamstwo ma jakąś definicję?
No, taką tutaj znalazłam. Celowe skłanianie człowieka lub grupy ludzi do działania wbrew ich dobrze pojętym interesom. Ale to tak naprawdę jest właściwie definicja manipulacji. Manipulować można treścią informacji lub sposobem jej przekazywania. A kłamstwo z kolei... Dzisiaj w rozmowie telefonicznej zastanawiałyśmy się, czy jeżeli wprowadzamy kogoś w błąd, ale nie mamy intencji wprowadzenia kogoś w błąd, to czy to jest kłamstwo, czy jak podrzuciła pani redaktor, raczej pomyłka?
No ja bym się jednak trzymała...
Pomyłki, prawda?
Pomyłki, tak, tak.
I no właśnie, doszliśmy do wniosku, że kłamstwo jednak polega na tym, że my z intencją i ze świadomością wprowadzamy kogoś w błąd, ale to... Nad czym się często nie zastanawiamy, to jest to, że kłamstwo nie tylko polega na przeinaczaniu faktów, ale też na zatajaniu faktów. Bo nie dostajemy prawdziwej, rzeczowej informacji i jesteśmy też wprowadzeni intencjonalnie w błąd. No i tutaj teraz odwołam się do książki Wszyscy kłamią, Jarosława Świątka. Bez kłamstwa nie da się żyć. Otóż okazuje się, że w ciągu 10-minutowej rozmowy kłamiemy 3 razy. w takim codziennym naszym kontakcie. To my, pani redaktor, dzisiaj już się 3 razy okłamałyśmy, bo już chyba z 10 minut ze sobą.
No jeszcze nie, ale szansa, że to się może wydarzyć, jest duża, zwłaszcza, że audycja trwa zdecydowanie powyżej 10 minut. I teraz zastanawiam się, w którym momencie to nastąpi.
No za każdym razem, kiedy człowiek na przykład pozuje na to, żeby wydawał się milszy niż jest, żeby wydawał się troszkę kim innym niż jest, kłamstwa bywają błahe i zabójcze. I na przykład takie błahe kłamstwa często są czynione w dobrej intencji, żeby komuś nie sprawić przykrości. O, ładnie dzisiaj wyglądasz, mówimy do kogoś przez telefon, tak? Bez wizji. Albo mówimy, o, ładne meble sobie kupiłaś, ale wcale nam się nie podobają. Ale po co mamy komuś sprawiać przykrość, tak? No i generalnie staramy się wypaść dobrze, właśnie autoprezentacja nasza też w dużym stopniu polega na kłamstwie. Ale właściwie też chciałabym tutaj wrócić do czegoś z naszych poprzednich audycji, że z jednym z najgorszych kłamstw, jakie nas dotyczą, to jest to, co my mówimy sami do siebie. Mianowicie my mamy na swój temat różnego rodzaju opinie, które przyjęliśmy z zewnątrz na tyle wcześnie, że sądzimy, że są nasze. To były czyjeś opinie wypowiedziane w jakichś emocjach, z jakiegoś powodu, najczęściej z lęku przed ich autoprezentacją, ciocie, wujki, mama, babcia, tata i tak dalej. I my wdrukowaliśmy w siebie te negatywne opinie o sobie i to pierwsze kłamstwo na nasz temat, bo podkreślę, dziecko nie wymyśli o sobie negatywnych rzeczy, dlatego że ono się porównuje z tym, co robiło wczoraj czy przedwczoraj i zawsze ma sukces. Dotychczas na przykład potrafiło zeskoczyć z 2. schodka, teraz z 3. Wczoraj nie umiała, a dzisiaj już potrafi się powiesić na rękach na trzepaku i ciągle może być zadowolone ze swoich postępów. Dopóki mu powiemy, dopiero teraz umiesz wisieć na trzepaku, a Kasia umiała już 2 tygodnie temu. I wtedy nagle zaczynamy widzieć siebie w negatywnym świetle. I z tego powodu, że my o sobie złe rzeczy myślimy, nie ufamy ludziom, którzy nam mówili złe rzeczy, jak nie ufamy sobie, nie ufamy innym, zaczynamy pokrywać nasze życie kłamstwami, żeby wypaść lepiej, niż my o sobie myślimy. Czyli to pierwotne kłamstwo, które zostało w nas wdrukowane, jest bardzo często powodem wszelkich dalszych kłamstw, które potem dla ochrony siebie produkujemy.
No tak, ale ja sobie myślę, że to jest broń obosieczna, bo możemy kłamać w taki sposób, że siebie jakoś wywyższamy, mówimy nieprawdziwe rzeczy, żeby wypaść właśnie atrakcyjnie, a z drugiej strony też mamy takie metody, że się trochę niestety poniżamy, tak? Czyli mówimy, a nie, jestem do niczego, a nie, to ciasto fatalnie mi wyszło. Czyli produkujemy jakieś takie kłamstwa umniejszające nas.
Umniejszamy siebie, żeby zapobiec temu, żeby umniejszyli nas inni.
O właśnie.
No właśnie, ale skąd to wynika? Bo my jesteśmy nie dość pewni siebie i nie jesteśmy z siebie zadowoleni tacy, jacy jesteśmy. Ale czasem nabroiliśmy w życiu. I wtedy, na przykład w związku, kiedy chcemy z kimś się zbliżyć, zatajamy różne fakty przed tą osobą, bo gdyby nas poznała naprawdę, jesteśmy przekonani, że natychmiast by nas porzuciła. Więc okłamujemy ją i nie mówimy jej na przykład, że już mam męża czy żonę, że mam dziecko w innym mieście, że lubię i kobiety, i mężczyzn, że jestem alkoholikiem, narkomanem, hazardzistą, albo na przykład mam ciężką chorobę, albo fizyczną, albo psychiczną, że stosuję przemoc fizyczną jako argument w dyskusji, nie gardzę przemocą psychiczną, mam kłopoty w zawieszeniu, przepraszam, mam kłopoty finansowe i wyrok w zawieszeniu. No dużo jest tutaj taki zestaw, ale akurat może z mniejszymi rzeczami, ale na przykład takimi jak różnego rodzaju długi, to od czasu do czasu spotykam się wśród znajomych mi osób, że dopiero po ślubie okazuje się, ile jest do spłacenia, ale teraz będziemy już robić to razem.
No tak, tylko że to jest dość trudna sytuacja, bo bardzo ciężko chyba powiedzieć prawdę o sobie, bojąc się, że partnerka czy partner odejdzie.
No tak.
Czy wyznanie takiego grzechu, czy zatajanie takiej informacji?
Być może odejdzie, a może się okaże, że nie, ale budować związek na nieufności do osoby, że nas nie porzuci, że miłość tej osoby jest nie dość silna, albo na tym, że żyjemy w kłamstwie i już po tym, kiedy już zapadnie między nami umowa związku, to wtedy ci powiem, bo wtedy mnie może nie... No, nie jest to postępowanie fair wobec drugiej osoby. Bo ten ktoś, kto zataja fakty, zachowuje kontrolę nad tym, co ty wiesz. Ukrywa, kim jest i że na przykład może ci wręcz zagrażać. A ty podejmujesz decyzje życiowe, nie znając rzeczywistych faktów. Wiążesz się z kimś na całe życie, decydujesz się mieć z kimś dzieci, z tym kimś bierzesz kredyt, ale nie wiesz, na ile ta osoba jest naprawdę partnerem twoim, czy partnerką twoją.
No, małżeństwo to jest trochę chyba kupowanie kota w worku. Tak sobie myślę, że wielu rzeczy dowiadujemy się i o sobie, i o naszym związku, i o tym, kim jesteśmy w trakcie, ale być może są osoby, które z premedytacją oszukują.
Więc jeżeli to jest z premedytacją, jeżeli ktoś dba o swoje korzyści, a nie przejmuje się tobą i że ty poniesiesz straty z tego powodu, to już nie jest osoba, która się nadaje na partnerstwo, tak? W partnerstwie oboje dbamy o siebie, żeby tej drugiej osobie było jak najlepiej, o siebie nawzajem. A kłamstwo w związku, no, paraliżuje obie strony, odbiera zaufanie. Co to za związek, kiedy nie ufamy drugiej osobie? No po prostu...
On i tak będzie miał kryzys za jakiś czas i być może się rozpadnie.
I tak się rozpadnie.
To nie ma szans, żeby takie kłamstwo nie wyszło na jaw.
Mhm. Natomiast karą za kłamanie, to nie jest tak, że nam się zawsze uda. Kto sam kłamie, ten nikomu nie wierzy. To jest bardzo smutna konsekwencja, nikomu nie wierzyć nigdy. Myślę, że to jest piekło na ziemi, ale kłamca jest do tego przyzwyczajony i nie zdaje sobie sprawy, jak dużo traci. No i generalnie wracając jeszcze do manipulacji, to wszyscy troszkę kłamią i manipulują. Chcą wszyscy wypaść troszkę lepszym w świetle niż się czują. I na sobie nawzajem też różne rzeczy wymuszamy. Więc i my musimy się nauczyć bronić przed wymuszaniem i zdawać sobie sprawę, kiedy wymuszamy, bo może będziemy mieli wewnętrzne takie silne hamulce, żeby tego nie robić. No jakoś tam dzieci wymuszają na rodzica, patrzą, gdzie są ich słabe strony. Każde dziecko jak płacze, to wrzeszczy najstraszniejszym głosem, który najszybciej podrywa rodzica z fotela. Więc w jakiś sposób uczymy się, jak wpływać na drugą osobę.
Tylko to nie jest kłamstwo, to jest manipulacja, tak? Akurat w tym przypadku, jak dziecko nie ma świadomości.
Tak, tak, tak. Tutaj jest taka próba wpływania na innych, czyli rodzaj manipulacji. Z drugiej strony, czy dziecko manipuluje? Dziecko się uczy, w jaki sposób utrzymać to, co w życiu jest mu potrzebne. No ale w jakimś sensie wyczuwa słabe strony rodziców i bardzo dobrze wie, jak jęczeć, żeby uzyskać to, czego potrzebuje. I ile razy powtórzyć, albo ja chcę, albo ja chcę, albo ja chcę. No ale to już od rodziców zależy, czy ulegną za szóstym razem, czy nie. Młodzież stara się zrobić dobre wrażenie na rówieśnikach i to czasem bardzo dużym kosztem. Dorośli ukrywają własne kompleksy, starają się zaimponować. Producenci manipulują informacją i reklamą. No media manipulują, nie powinnam tego mówić w radiu, ale chyba i tak wszyscy wiedzą. Manipulują negatywnymi informacjami, bo chcą zyskać uwagę i chcą, żeby im się reklamy lepiej sprzedawały. Jednocześnie kształtują odbiorców, no na przykład na klientów, którzy kupią coś tam. Także z tej manipulacji medialnej korzystają politycy, światowy biznes, czyli mocodawcy tychże mediów. Politycy manipulują, by zdobyć władzę, by zdobyć głosy i by przy tej władzy się utrzymać, prawda? Czyli mamy takie małe i duże formy tej manipulacji i próby wpłynięcia na innych, żeby robili to, czego my chcemy.
No właśnie, jak to jest? Czy my wszyscy ulegamy od razu takiej manipulacji? Czy są na przykład osoby, które mają grubą skórę i nie są podatni na manipulację i kłamstwo, wyczuwają? A są osoby, które jak te pszczoły do miodu za tym kłamstwem i manipulacją podążają?
Ja myślę, że im więcej my mamy takiej samoświadomości i zostaliśmy nauczeni, może w rodzinie, może w szkole, może na warsztatach, może na kursach, które zachowania na nas wpływają i z pociąganiem za struny i my wtedy gramy tak, jak nam zagrają, czyli jakby zareagujemy, uderz stół, a nożyce się odezwą. Czy jesteśmy świadomi takiej manipulacji, że ktoś sobie z nami pogrywa, że tak to nazwę? I pamiętajmy, że jak mówiłyśmy o szantażu emocjonalnym, to tam była wielka trójka ofiar szantażu. Nadmierna obowiązkowość, podatność na lęk i poczucie winy. Jeżeli ktoś wyczuwa u drugiej osoby, że jest nadmiernie obowiązkowa, to będzie ciągle podważać to. Jak jest lękowa, to będzie ją zastraszać. Jak ma poczucie winy, to będzie wywoływać je w niej. I w ten sposób ta osoba, broniąc się przed tymi uczuciami, będzie robić to, co jej każą, prawda? W człowieku jest altruizm, jest dobro. W związku z tym bardzo często fałszywe organizacje charytatywne wykorzystują w ludziach te piękne cechy. Z kolei mamy taką cechę jak impulsywność, no to przy kasie zawsze leżą łakocie, prawda?
No tak, to jest taka oczywista manipulacja, a niestety ciągle się na nią łapiemy tak, zwłaszcza małe dzieci, które widzą swojego batonika czy cokolwiek i mama kup.
Mama kup lizaka, tak. Ludzie samotni powinni być szczególnie uważni, bo w takim smutku zatracamy zdrowy osąd i wtedy łatwo ulegamy różnym tyranom, psychopatom, cwaniakom. Naiwność intelektualna i emocjonalna. nie mamy własnej oceny i łatwo ulegamy cudzej ocenie, jeżeli mamy w sobie to poczucie naiwności, przećwiczmy się w tym, żeby rozpoznawać białe, czarne i szare.
No i tutaj potrzebna jest edukacja, tak?
Bo tak,
no
właśnie,
mniej
tak,
mamy wiedzy, tym łatwiej chyba nas oszukać i tym bardziej stajemy się naiwni.
Właśnie, jeżeli jesteśmy niepewni siebie, to wtedy polegamy na innych, a ci inni tylko wypatrują tych, którzy chcą na nich polegać, no to wtedy oni zaprowadzą ich tam, gdzie oni chcą, prawda? I raczej na tym zyskają niż stracą. Jeśli mamy uprzedzenia z kolei, to łatwo w nas wzbudzić lęk i niechęć do kogoś. Albo sami na przykład nie pójdziemy do tego sklepu, bo tam sprzedaje, nie wiem, ruda ekspedientka albo ktoś o innym kolorze skóry. Tak, no takie różnego rodzaju uprzedzenia, które w sumie nas ograniczają, bo one są bezpodstawne. Przy zmęczeniu ulegamy dla świętego spokoju. Czyli są różne okoliczności, takie nasze charakterologiczne albo nasze sytuacyjne, w których stajemy się bardziej podatni na wpływ. I dobrze jest sobie to uświadamiać, że bardzo samotna na przykład osoba jest skłonna związać się z kimś, kto naprawdę do niej nie pasuje, ale na chwilę wyciąga ją z tej pustki, z tego jakiegoś kanału smutku.
Ale też ktoś do niej mówi, z kimś może zamieszkać. To rzeczywiście jest taki rodzaj radzenia sobie z samotnością i już chyba i niespecjalnie myśli o tej osobie w sposób negatywny, tylko żeby ktoś tu był, tak?
Na razie
żeby
jest
ktoś
świetnie.
Ze mną wypił herbatę.
Mhm. Na razie jest świetnie. To jest taki jakby pierwszy kroczek, ale co dalej? To nie jest ta osoba. Poczujesz się lepiej i będziesz wiedzieć, że ta osoba do ciebie nie pasuje, że trzeba znaleźć kogoś, kto do ciebie pasuje. No dobrze, tak czy inaczej, jeżeli się spotykamy z kłamstwem osoby jakiejś, to możemy albo na to przymknąć oko, bo nie wiemy, co z tym zrobić i boimy się postawić tę osobę przed faktem, że my o tym wiemy, czyli ją skonfrontować z jej kłamstwem, bo nie wiemy, co dalej z tym zrobić, tak? W związku z tym bardzo często ludzie żyją w kłamstwie, nawet w bliskich związkach, ale nie konfrontują i nie poprawiają tego związku.
Pani doktor, musimy dzisiaj kończyć już nasze spotkanie. Patrzę na zegar. Zawsze jest następne. Możemy wrócić do tematu. Chciałabym tylko jeszcze raz odwołać się do książki Jarosława Świątka Wszyscy kłamią i podkreślić, że są takie kłamstwa, które, jak pani doktor powiedziała, no możemy usprawiedliwić czy przymknąć oko. Jeżeli to jest kłamstwo dotyczące właśnie nowo kupionych mebli czy sukienki, czyli rzeczy, które już się dokonały, to przykro powiedzieć najlepszej przyjaciółce, wiesz, te meble to naprawdę kompletna porażka.
Tak, tutaj jest taka krótka zasada. Jeżeli nas ktoś pyta przed podjęciem decyzji, powiedzmy szczerze, jak już podjął, wykonał, zapłacił i nie może zwrócić, to już nie mówmy.
To jest białe kłamstwo, tak możemy to określić, jeżeli kłamiemy w imię dobra tej drugiej osoby.
Znaczy ja bym nie mówiła tak wprost w rodzaju, że nie podobają mi się meble. Mówię, o jakie ładne meble. No ten fałsz to mi zagrał w strunach głosowych, bo one nie będą chciały tego kłamstwa przepuścić. Ale możemy powiedzieć, bardzo się cieszę, że ci się podobają. Myślę, że te kolory rzeczywiście pasują do tego wnętrza.
Zawsze jest jakieś rozwiązanie.
To mówimy szczerze.
Tak, tak. A gdyby ktoś jednak miał wątpliwości, to odsyłamy do książek Toksyczny partner Susan Forward i Donna Fraser oraz książka Jarosława Świątka zatytułowana Wszyscy kłamią. Wracamy do tematu za tydzień. Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Do usłyszenia. Iwona Dębska.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.